Tak, drodzy Państwo, mamy godzinę 12.16, a to oznacza, że rozpoczynamy studio 195 i zaczynamy od Palestyny. To jest państwo częściowo uznawane, które znajduje się na terytorium historycznej Palestyny. Terytorialnie obejmuje obszar Strefy Gazy, a także zachodniego brzegu Jordanu, sąsiaduje z Jordanią, Egiptem, a także właśnie przez Strefę Gazy. Jeżeli chodzi o takie ciekawostki, no to Strefa Gazy, oprócz tego, że jest terytorium, no tak naprawdę cały czas objęte konfliktem, można powiedzieć, zbrojnym, cały czas cyklicznie mamy informację, że gdzieś niestety jakaś kolejna rakieta spada, także cierpią cywile, no to oprócz tego jest jednym z najgęściej zaludnionych miejsc na świecie, na terytorium o powierzchni 360 km kwadratowych mieszka nawet 2 miliony ludzi, więc możemy sobie wyobrazić, jak ta codzienność tam wygląda, ale o tym wszystkim opowie nam więcej nasz gość, pan Salah Abu Laban, mieszkaniec Betlejem, a także przewodnik po Palestynie i Jordanie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo miło gościć pana tutaj u nas w studio przy Krakowskim Przedmieściu. Ostatnim razem, kiedy rozmawialiśmy, to chyba był okres świąteczny i wtedy chyba łączyliśmy się właśnie z Betlejem.
No tak, to prawda. Właśnie ostatni raz byłem w Betlejem i rozmawialiśmy przez telefonu.
Przez telefon, dokładnie. Tak, tak. No dobrze, to najpierw może na takie segmenty podzielmy naszą rozmowę. Zacznijmy od tej części trudniejszej, czyli od sytuacji politycznej. W zeszłym roku bodajże był taki bardzo głośny raport, się ukazał Amnesty International, zatytułowany Izraelski apartheid wobec Palestyńczyków, okrutny system dominacji i zbrodnia przeciwko ludzkości. No i niestety z perspektywy tego roku, a nawet z perspektywy ostatnich kilku tygodni, znowu widzimy, że nasilają się te ataki, że ta eskalacja pomiędzy Izraelem a Palestyną trwa. Mhm. Jak obecnie wygląda sytuacja na tych terenach zamieszkiwanych przez Palestyńczyków, a atakowanych przez wojska izraelskie?
No właśnie, jak patrzymy na Palestynę ogólnie, Palestyna to jest terytorium, które jest pod okupacją, które trwa ciągle od 75 lat. I dlatego właśnie od tego czasu do dzisiaj jesteśmy na stan wojenny, a nie jesteśmy taki w wolnym terytorium, nie jesteśmy w miejscu, które można powiedzieć, że normalnie można żyć, przez to, że po prostu nie ma kontroli na jedną stronę dla Palestyńczyków, nawet tam, gdzie nazywamy się zachodnim brzegu i terytorium A, albo strefa A na zachodniego brzegu, które powinno być całkiem pod palestyńskim kontrolem, nie ma kontrolu. I dlatego właśnie jak patrzymy na codzienne rzeczy dla Palestyńczyków pod okupacji, mówimy o okupacji, która kontroluje całe i wszystkie aspekty życia dla ludzi.
A mógłby pan opowiedzieć bardziej szczegółowo, co to oznacza, jak wygląda codzienność?
Na przykład w Palestynie nie można powiedzieć, że się spotkamy na przykład o 12. Nie możemy tak powiedzieć. Zawsze mówimy, jak Bóg da. Dlaczego? Bo po prostu, jeśli chcesz podróżować z Betlejem do Ramalla, które ogólnie jest 19 kilometrów, które powinno być przez 15-20 minut max, nawet z kurkami. A czasami ta podróż trwa prawie 2-3 godziny czasami. Dlaczego? Bo po pierwsze nie możemy jechać tam bezpośrednio przez Jerozolimę, które jest naturalne i normalne droga do Ramalla z Betlejem. Po drugi, we drodze, które jedziemy wokoło Jerozolimy, która trwa 2-3 godziny czasami, jedziemy prawie 55 km zamiast 19, a w ciągu te 99 km mówimy o co najmniej 4 do 5 checkpointów, które są czasami otwarte, czasami nieotwarte.
Czyli kontroli, po prostu punktów kontroli.
Dokładnie. Kontrolnych. I dlatego jak mówimy, że się spotkamy, to się spotkamy, jak dotrzemy do tego miejsca. Jak dotrze do tego miejsca, to się spotkamy. I dlatego zawsze dajemy czas między to i to się spotkamy. Na przykład. Drugi szczegół o Palestynie. My nie mamy kontroli na wodę. na przykład. I dlatego jeśli jedziesz przez zachodniego brzegu, to każdy palestyński dom, każdy, nie zależy czy biedne, czy bogate rodziny, zawsze mają dzwonki i zbiorniki na wodę na dachu. Dlaczego? Bo nie mamy kontroli, żadnego kontrolu na wodę pod naszą ziemię, czyli naturalne wody, naturalne źródła, nawet deszcz, nie mamy kontroli. I dlatego na przykład Izrael nie pozwoli nam budować tamę. Izrael nie pozwoli nam normalnie zbierać wodę albo kopać tę wodę, która jest pod ziemią zachodniego brzegu. Więc oni kontrolują tą wodę, ciągnają tą wodę do osiedla izraelskiej po zachodnim brzegu i potem sprzedają ta sama woda dla nas. Sprzedają ta sama wodę dużo drożej niż sprzedają w Izraelu i dużo mniej ilości, które dają dla Palestyńczyków. Na przykład korzając palestyński na wodę codziennie jest między 10 do 30 litrów za osobę. W Izraelu jest prawie 400 za osobę. A my mówimy o samego terenu, o miejsce, które ludzie mieszkają tu i tu obok i między nimi mniej niż 2 kilometra czasami.
Mamy też taką najświeższą informację dotyczącą, tak naprawdę pewnego sprzeciwu, który wyszedł ze strony dyplomacji Unii Europejskiej dotyczącym wyburzania tych szkół, czy w ogóle obiektów, które zostały zbudowane dzięki pomocy humanitarnej. Jak w ogóle wygląda system edukacji, na przykład w Strefie Gazy, kwestia dostępu do szkół, kiedy mówimy o tak gęstym zaludnieniu, kiedy mówimy o tym, że no zdarza się, że po prostu przecież te rakiety też spadają bardzo często na te obiekty cywilne. Czy tam dzieci normalnie mogą chodzić do szkół, ta edukacja się odbywa?
Normalnie to jest słowo, które nie możemy używać normalnie w Palestynie. I dlatego właśnie, czy ludzie jadą do szkoły, chodzą do szkoły, tak. Ile? Dużo. Mamy bardzo, bardzo mało procent ludzi, którzy nie mogą czytać albo pisać. Na przykład my, nie wiem dokładnie jak po polsku mówić, ale nieczytalne, tak mówimy?
Mm-hmm. Niepiśmiennych.
Te ludzie, które nie umieją czytać i pisać, to po prostu mniej niż 3%. A to jest bardzo, bardzo dobry procent na całego świata w porównaniu. W Palestynie mamy jeden z najwyższych, jeżeli nie jest najwyższy poziom wyższej edukacji na całej arabskiej świata. I dlatego my właśnie traktujemy edukację jako jeden z najważniejszych etapów życia, dlatego że nie mamy coś innego. Nie mamy zima, nie mamy wolności, nie mamy wolny system, nie mamy demokracji. Wszystko to, co marzymy o tym, które widzimy na całego świata, nie można znaleźć normalnie w Palestynie. Więc edukacja to jest jeden z najważniejszych inwestycji, które rodzina woli spać głodne, niż nie pozwolić dziecka do szkoły.
Teraz nie zadam takiego oczywistego pytania, które by się nasuwało, czy wierzycie państwo i czy czekacie, a na pewno tak jest na to, aż ta sytuacja się zmieni, aż ta sytuacja się polepszy, ale w kontekście tego, co ostatnio działo się w Izraelu, w kontekście tych ostatnich przecież bardzo głośnych ataków, to był meczet Al-Aqsa bodajże, kiedy przerwano modlitwy, no i tego, że jest bardzo, bardzo duże napięcie też wewnątrz Izraela, które ta agresja jest często przekierowywana w stronę Palestyny. Czy nie obawia się pan, że ta sytuacja się jeszcze może bardzo mocno pogorszyć?
Powiem tak, że w Palestynie zawsze możemy mieć nadzieję, ale nie możemy mieć expectations, tak po prostu. Nie możemy myśleć, co będzie, bo może, że będzie gorzej i może, że będzie lepiej. Z porównania, co się dzieje w Izraelu i z Palestyną, właśnie Izrael zawsze korzystał z Palestyny jako metoda, żeby wygrać wybory, metoda, żeby ktoś być mocny niż drugi, żeby po prostu oczekać partię czy prezydent, żeby oczekać karę z powodu jego, nie wiem, korupcji, właśnie atakuje Palestynę, żeby zmienić oczy system w Izraelu do Palestyny zamiast do tych problemów wewnętrznych w Izraelu. I dlatego to, co widzimy w systemie teraz, w Izraelu, te protesty, te demonstracje, bardzo dużo, które mogą kiedyś zmienić sytuację w Izraelu na lepsze. Ale dlatego właśnie bardzo często, jak sytuacja jest tak i tak bardzo intensywna w Izraelu, to oni spróbują, żeby atakować Palestynę i żeby ożywać strachu, żeby kontrolować ich ludzi. Bo strach jest jeden z najmocniejszych broń dla system i dla krajów ogólnie. I oni spróbują to, spróbują straszyć ich ludzi, żeby po prostu mieć większe opcje na kontrolę. Na przykład na każdy wyjście palestyński wioska czy miasta zawsze są takie bardzo duże czerwone tabliczki, które mówią, napisane tam po angielsku, po arabsku i po hebrajsku, że to jest miejsce, które jest niebezpieczne dla Izraelczyków, nie wejście tam jest nielegalne i może, że będzie takie bardzo źle sytuacja dla was w tym miejscu. I dlatego właśnie ta metoda o strachu, który system Izraela ożywa na zachodnim brzegu, nad ludzi, które on kontroluje i okupuje, bo ja uważam, że oba Palestyńczycy i Izraelczycy są pod izraelskim okupacji. Dlatego, że po prostu my jesteśmy bezpośrednio pod wojskowym okupacji, a oni są pod strachu okupacji.
Pod okupacją strachu. To jest bardzo, bardzo ciekawa refleksja, ale kiedy się tak spojrzy na mapę, kiedy spojrzy się na Izrael otoczony tak naprawdę przez państwa arabskie w samym tak. tego sercu, no to ciężko się z taką tezą nie zgodzić. Mam teraz propozycję. Krótki utwór muzyczny, ale to będzie piosenka, która jest też związana tak naprawdę z tematem naszej rozmowy. To jest utwór Leonarda Cohena, ale będzie wykonywany przez Palestynkę, która wystąpiła w takim francuskim, dosyć popularnym jakimś show muzycznym. Utwór Alleluja to jest też tak naprawdę w treść tego utworu, to jest nawiązanie do przypowieści biblijnej, przypowieści o Batrzebie, która się kąpała na dachu jednego z domów Jerozolimy, bo to też można jeszcze powiedzieć słuchaczom Radia Wnet, że faktycznie Jerozolimę można zwiedzać tak naprawdę dwupoziomowo. Można zwiedzać spacerując po dachach, można po prostu oczywiście w sposób klasyczny. Bardzo przepiękny utwór, a tutaj te fragmenty będą śpiewane także właśnie w języku arabskim, więc mam nadzieję, że posłucha pan teraz wspólnie razem z nami, a zaraz opowiemy między innymi o okresie Ramadanu, o tym, jak przebiega on właśnie w Palestynie. I tak, drodzy Państwo, wracamy do naszej audycji. Mamy godzinę 12:31. Jeszcze na moment zatrzymujemy się właśnie w Palestynie. Pan Salah Abu Laban, mieszkaniec Betlejem, także przewodnik po Palestynie i Jordanie, jest gościem Radia Wnet. No i obiecaliśmy, teraz skończymy już tę część polityczną. Przechodzimy do tematów bardziej związanych z kulturą, z religią, z codziennością. Ramadan to jeden z takich chyba bardzo wyjątkowych okresów dla wszystkich muzułmanów. Jak on jest obchodzony właśnie w Palestynie?
No właśnie, Ramadan jest jeden z najpiękniejszych miesięcy nie tylko w Palestynie, po całej arabskiej świata co najmniej i na pewno w muzułmańskich krajów. Ale w Palestynie Ramadan jest bardzo taki ciekawy przez to, że Palestyna jest mieszany kraj. Miejsce, gdzie muzułmanie i chrześcijanie razem mieszkają i bardzo często widać, że ten miesiąc ma wpływ na wszystkich ludzi, które są na ulicy, które widzisz ich na ulicy. Na przykład normalnie, że twój przyjaciel czy twój znajomy, który jest nie muzułmaninem, który nie obchodzi Ramadanu, żeby jak chce jeść czy pić coś, to on nie pije i je przy tobie. Szuka innego miejsca, żeby jeść i pić. Ramadan ogólnie jest miesiąc, który osobiście dla mnie jest bardzo piękny miesiąc, przez to, że on uczy ludzi bardzo duże rzeczy. Uczy ludzi cierpliwości. Uczy ludzi, żeby czuć z tymi ludźmi, które nie mają. Uczy ludzi, żeby po prostu kontrolować siebie i żeby po prostu mocnić twoje ducha. To jest taki bardzo piękny, duchowy sport, który jak obchodzisz Ramadan, to musisz pamiętać, że są bardzo dużo ludzi, które nie mogą jeść na cały rok, a nie tylko w jednym miesiącu. I dlatego musisz dać więcej w tym miesiącu, żeby pomagać tych ludzi, które ogólnie mają trudno. W miesiącu Ramadanu to jest miesiąc, który pamiętasz o tych ludzi, które kociłeś z nimi i musisz po prostu poprawić te błędy, które stały między wami. To jest miesiąc, które rodziny się spotkają na większą skalę, a u nas rodziny nie są tak jak w Polsce, takie 4-5 ludzi. Ja właśnie mam ponad 250 bezpośrednich kuzynów.
A, no to...
I dlatego to nawet wszystkich nie znam.
To zmienia postać na taki, rzeczy, tak.
Dokładnie, na taki miesiąc to spróbujemy się spotkać z najwięcej ludzi, które można, przez to, że przez cały rok nie możemy się spotkać z... Nawet jeśli chcesz codziennie się spotkać z kimś, to potrzebujesz cały rok.
A to prawda, ale to jest absolutnie taki piękny element. Ja osobiście mam też dosyć dużą rodzinę i u nas jest tak, że my dbamy o to, aby święta i zresztą kiedy tylko możemy, jak jest jakaś okazja, aby się spotykać, ale wiadomo, że każdy już tam ma swoje rzeczy, jest rozsiany gdzieś po Polsce, po świecie, jest to coraz trudniejsze, ale uważam, że to jest absolutnie piękne, kiedy udaje się po prostu... No bo to jest to podtrzymywanie więzi, a tak naprawdę no, ta rodzina, jeżeli tak. Ona jest dobra, to jest najpiękniejsza absolutnie rzecz i najbardziej wartościowa, jaka może nas spotkać. To na zakończenie kilka słów, bo bardzo mocno jest pan związany z Polską. Ja to po prostu słyszę, mówi pan pięknie po polsku. Dziękuję. Jak tutaj się pan czuje? Teraz rozumiem, jest pan przez jakiś moment, później powrót do Betlejem?
No właśnie zaczynam z tego roku. Ja będę żył połowę roku tu, połowę roku w Palestynie. Pół roku w Polsce i pół roku w Palestynie, bo mam narzeczoną Polką i niedługo mamy ślub i dlatego właśnie będziemy razem mieszkać tu w Polsce i w Palestynie. Wybramy najlepsze miesiące tu i najlepsze miesiące tam.
No, to jest pan królem życia, absolutnie. To można pozazdrościć. Najlepsze tutaj to rozumiem, że zima i jesień.
No, na pewno.
Na pewno. No dobrze, to w takim razie bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że pan przybył tutaj do nas do studia. Opowiedział nam pan nieco więcej na temat i sytuacji politycznej, ale też wydaje mi się, że udało nam się przekazać w takiej pigułce trochę to, co jest pięknego też właśnie w Palestynie. Pan Salah Abu Laban, mieszkaniec Betlejem, także przewodnik po Palestynie i Jordanii, był gościem Studia 195, gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Proszę bardzo.
Drodzy Państwo, a my za kilka chwil udamy się w podróż między innymi po Hiszpanii. Tutaj porozmawiamy z panem Maciejem Pawłowskim. No i niech w ten hiszpański klimat wprowadzi nas Alvaro Soler w utworze Sofia.